Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji porozmawiamy o sytuacji w komunikacji miejskiej w Trójmieście. W studiu są Katarzyna Gruszecka z Pychała, wiceprezydent Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Na początek jednak muszę o jedną sprawę zapytać panią wiceprezydent. Prokuratura rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień. Zawiadomienie złożył radny Ireneusz Trojanowicz. Chodzi o niejasności związane z finansowaniem infoboksu w Gdyni. Pan radny złożył interpelację, pani odpowiedziała na tę interpelację, po czym pan radny zwrócił się jeszcze do Gdyńskiego Centrum Kultury o dostęp do dokumentów. No i jego zdaniem są tam pewne niejasności, nieścisłości między tą kontrolą w Centrum Kultury, a tym, co pani w interpelacji napisała. Jak się pani odniesie do tych zarzutów?
Muszę powiedzieć, że trudno mi zrozumieć, skąd wynikają wątpliwości pana radnego, ale czyste sumienie pozwala mi spać spokojnie, więc myślę, że to dobrze, że prokuratura jako organ powołany do badania tego typu spraw wyjaśni wszystkie wątpliwości i przewiduje, że rozstrzygnie to tak, że żadnej nieprawdy nie napisałam, bo istotnie ani jednego nieprawdziwego zdania nie napisałam. Co więcej, dokumenty, które kontrolował pan radny w Gdyńskim Centrum Kultury, w 100% potwierdzają tę wersję, którą napisałam w interpelacji, a pan radny opisuje je w swoim protokole. Zatem myślę, że jest to po prostu duże nieporozumienie w czytaniu dokumentów.
Dobrze, to sprawę w takim razie zbadają prokuratorzy, a my teraz przechodzimy do tematu komunikacji. Gdynia wczoraj rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych w trzech komunalnych spółkach przewozowych w sprawie podwyżek płac. Ja przypomnę, że w Gdyni kierowcy dostali już podwyżki o złotówkę od stycznia i o złotówkę od lipca. Teraz chcą kolejnych podwyżek, między innymi o 2 zł za godzinę. Czy pieniądze na podwyżki są w budżecie miasta?
Myślę, że powinniśmy przede wszystkim rozmawiać jednak o budżecie lat przyszłych, a w każdym razie mieć świadomość, że jakiekolwiek ruchy płacowe, na które być może zdecydowalibyśmy się w tym roku, odkładają się składanym procentem w ratach kolejnych. Tymczasem musimy podchodzić do zagadnienia z olbrzymią odpowiedzialnością, bo jest dla nas oczywiste, że tak galopująca inflacja powoduje, że pracownicy, nie tylko kierowcy, w ogóle wszyscy pracownicy, wymagają regulacji płacowych, bo przestają radzić sobie z ponoszeniem kosztów życia. Ale z drugiej strony musimy patrzeć na cały system i zapobiec nieszczęściom również tak poważnym jak upadłości spółek. Tymczasem koszty rosną bardzo gwałtownie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w przedsiębiorstwach. Tym, na co musimy patrzeć najbardziej uważnie, jest kwestia cen energii, których jeszcze nie znamy. I dlatego jest za wcześnie, żeby podejmować jakiekolwiek rozstrzygające decyzje. Ja tylko wymienię cyfry, które robią wrażenie, bo wcale nie wiemy, czy one takie będą, ale dziś za 1 megawattogodzinę płacimy 461 zł, a patrząc na to, co dzieje się w całej Polsce, spodziewamy się, że w ofertach, które dopiero otworzymy 16 września w przetargu, padną stawki nie mniejsze niż 2,5 tysiąca. One równie dobrze mogą być znacznie wyższe. Może się też zdarzyć, ponieważ jesteśmy członkiem grupy zakupowej, co z reguły przynosi oszczędności, bo grupa otrzymuje lepsze oferty niż pojedynczy zamawiający, ale może również sprawić, że jeden z zamawiających nie zdecyduje się podpisać umowy z tak wysokimi stawkami, a wówczas całą procedurę będziemy musieli powtarzać. Także dzisiaj, mając nieznany parametr, który tak istotnie wpływa na koszty utrzymania komunikacji, nie jesteśmy w stanie deklarować konkretnych kwot. Natomiast jasno zapowiedziałam wczoraj związkowcom, że sama potrzeba podwyżek jest dla mnie oczywista i na pewno zostanie zrealizowana. Natomiast warto pamiętać, że obowiązuje nas jeszcze porozumienie zawarte przy poprzednich podwyżkach i ono obowiązuje również w pierwszym kwartale roku nadchodzącego.
Związkowcy będą musieli na razie poczekać, zapowiadają strajk, jeśli postulaty ich nie zostaną spełnione. Tymczasem strajku, jak się okazuje, nie wykluczają też kierowcy i motorniczowie w Gdańsku. Przynajmniej nieoficjalnie na razie o tym mówią. Powody to niskie wynagrodzenie, problem z nadgodzinami, których nie mogą za dużo realizować. Twierdzą też, że władze spółki przewozowej nie reagują na sytuację na rynku. Czy pracownicy już z jakimiś postulatami występowali, bo mówią o 300-400 zł brutto podwyżki w skali miesiąca?
Ja przede wszystkim muszę rozpocząć od zdementowania tych informacji, bo być może anonimowo rzeczywiście one są w ten sposób przekazywane, natomiast w gdańskich autobusach i tramwajach są 3 związki zawodowe i z reprezentacją tych związków zawodowych jesteśmy w stałym dialogu. Porozumienia, które nas wiążą, umowy mówią o tym, że od przyszłego roku, od 1 stycznia pracownicy gdańskich autobusów i tramwajów otrzymają podwyżkę o właśnie z taką wartość, którą w tej chwili jest inflacja. Ta inflacja jest na bardzo wysokim poziomie, około 16%. Natomiast w jaki sposób te składowe tej regulacji wynagrodzeń będą wyglądały, to będzie przedmiotem rzeczywiście właśnie dialogu związków zawodowych z zarządem spółki. Ja nie mam żadnych sygnałów, a również sam często spotykam się z przedstawicielami związków zawodowych, że tego typu sytuacja, jak jakiekolwiek zagrożenie strajkiem istnieje. Oczywiście, jak w wielu miejscach w Polsce, mamy kłopot wynikający z tego, że po prostu ponad 100 tysięcy kierowców w Polsce, zawodowych kierowców, brakuje na rynku i ten kłopot jest oczywiście dużo wyższy w miesiącach letnich, kiedy dodatkowo poprzez różnego rodzaju pracę turystyczną tych kierowców brakuje. Radziliśmy sobie w sezonie letnim nad godzinami, stąd też pewnie wynikają z tego napięcia, chociaż one oczywiście są wszystkie płatne i kierowcy i kierowczynie dodatkowo zarabiają w naszej spółce. Natomiast myślę, że teraz po okresie wakacyjnym ta sytuacja ulegnie poprawie. Mamy także kilkanaście osób na kolejnych kursach doszkalających po to, żeby zdać uprawnienia do kierowania pojazdami. Jestem przekonany, że tą sytuację uspokoimy.
A wiadomo, ilu kierowców brakuje mniej więcej?
Około 30 w tej chwili brakuje, ale jest to przy takiej liczbie kierowców w naszym mieście, jest to taka wartość, którą jesteśmy w stanie po prostu właśnie poprzez nadgodziny poradzić. I przypomnę, że nie mamy w tej chwili żadnych kłopotów z tym, że nie wyjeżdżają autobusy, po prostu wszystkie kursy są realizowane.
W Gdyni jak wygląda sytuacja? Też wielu kierowców brakuje? Mieliście taką propozycję dla uchodźców z Ukrainy, żeby też przychodzili do pracy.
Tak, ten program oczywiście trwa. On moim zdaniem jest naprawdę obiecujący nie tylko dla Gdyni, ale w ogóle dla Polski. No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że kierowców brakuje ogólnie w całej Polsce. I brakuje ich nie tylko w publicznych spółkach przewozowych, ale także u operatorów prywatnych, którzy nawet i lepiej płacą. To jest po prostu duży ogólnopolski problem, który narastał od lat, a warunki wojenne i zmiany w warunkach transportu towarów jeszcze go pogłębiły. Z pewnością chętnie zapełnilibyśmy kilkanaście wakatów, ale obecnie też nie mamy żadnych problemów z bieżącą realizacją. Jeżeli chodzi o projekt ukraiński, to mamy trochę kłopotów z polską legislacją, która utrudnia jego bardzo dynamiczny postęp, ale ja ciągle wierzę, że rzeczywiście dobrniemy do mety i że to będzie bardzo dobre zarówno dla miasta, jak i dla tych pań, które chciałyby taką pracę wykonywać w Polsce.
Przed wakacjami Gdynia ograniczyła w mieście kursy, część kursów na 20 liniach. Powodem był brak kierowców, czy był to sposób na ograniczenie rosnących kosztów obsługi komunikacji, czy to wynikało po prostu z zarządzania komunikacją miejską?
Wybrałabym tę trzecią odpowiedź. No, popyt na przejazdy jest badany nieustająco. W ogóle prowadzimy zawsze szerokie badania marketingowe. One w pewnym stopniu musiały być zawieszone na czas pandemii, ale popyt mierzymy na bieżąco. I wnioski z takich badań służą do pewnych regulacji. To nie były jakieś drastyczne cięcia, natomiast było to dostosowanie, które oczywiście brało pod uwagę również różnice w podróżowaniu pasażerów w okresie letnim.
Ale ja pamiętam podczas sesji absolutoryjnej, kiedy mieszkańcy się wypowiadali, były takie głosy mieszkańców, że brakuje im w niektórych dzielnicach linii autobusowych. Tam chodziło o Witomino i Pogórze.
Myślę, że nie da się zaplanować komunikacji tak, żeby nie znalazło się kilku mieszkańców, którym czegoś będzie brakować. To w jakimkolwiek mieście, gdziekolwiek na świecie wydaje mi się zupełnie niemożliwe. My w miarę możliwości staramy się odpowiadać na te potrzeby, szczególnie, że bardzo przekonujemy mieszkańców, aby korzystali właśnie z transportu publicznego, a nie indywidualnego. No, żeby im to zapewnić, to muszą mieć pewien komfort i muszą mieć odpowiedź na swoje potrzeby komunikacyjne. Natomiast no, czasami nie jest to możliwe logistycznie, a czasami nie da się ukryć i tak będzie z pewnością coraz częściej, ograniczają nas finanse. Powiedzmy sobie szczerze, że ceny energii to jedno, ceny paliwa, które dramatycznie wzrosły po wybuchu wojny w Ukrainie, to drugie i to czynnik, który spowodował straty w naszych spółkach, straty nieprzewidywane, bo nikt nie planował takiego wydarzenia jak wojna w Ukrainie. A na koniec mamy jeszcze do czynienia z mizerią naszych budżetów wywołaną Polskim Ładem.
Mhm. Gdynia jakiś czas temu unieważniła przetarg na zakup 6 nowych trolejbusów. Będą kolejne ograniczenia.
Mieliśmy pewne plany inwestycyjne dotyczące taboru, które będziemy zmuszeni zawiesić. Wynika to z faktu, że zakup nowego taboru to nie tylko wydatek per se, ale także późniejsze koszty, choćby te wynikające z jego amortyzacji, i to wszystko są koszty bieżące. Pewnie nie wszyscy słuchacze mają świadomość, że w samorządzie jest inaczej niż w budżecie domowym i nie można sobie dowolnie przekładać pieniędzy z kupki wydatków inwestycyjnych na kupkę wydatków bieżących. Tych bieżących musimy bardzo mocno pilnować, dlatego z dużym żalem rzeczywiście zrezygnowaliśmy z tego zakupu i zrezygnujemy z jeszcze jednego, co nie zmienia faktu, że i tak dysponujemy niezwykle nowoczesnym taborem. Tym niemniej są to przykre decyzje, jakich do tej pory nie byliśmy zmuszeni podejmować.
Czyli z jakiego jeszcze zakupu zrezygnujecie?
Planowaliśmy jeszcze zakup pojazdu dla PKT, to znaczy nowoczesnego trolejbusu z takiego jak te, którymi już jeździmy po mieście, czyli zdolnego ładować się z sieci.
Czy ze względu na wysokie koszty Gdańsk będzie zmuszony na przykład ograniczać liczbę kursów, jakieś inne ograniczenia dotyczące zakupów na przykład zeroemisyjnych autobusów?
To są dwie sprawy, ale oczywiście ze sobą również powiązane. My również, tak jak w Gdyni, czekamy w tej chwili na wynik postępowania dotyczącego zakupu energii elektrycznej w naszej grupie zakupowej. To też bardzo duże postępowanie. Oferty chcielibyśmy otworzyć 29 września. No i niestety z bardzo dużą troską obserwujemy to, co się dzieje w innych miastach. Chociażby wczoraj w Bydgoszczy ta podwyżka sięgnęła 600%. W niedalekim Elblągu przedwczoraj chyba pan prezydent miał konferencję prasową, który poinformował, że jest 550% podwyżki. W takich warunkach trudno jest podejmować decyzje inwestycyjne, ponieważ trzeba skupić się na tym, żeby zorganizować przewozy w danym roku, w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. My zawsze będziemy starać się, i to będzie dla nas najwyższy priorytet, żeby nie zmieniać jakości naszej komunikacji. Wręcz myślę, że w przyszłym roku otwarcie nowej linii tramwajowej, nowej warszawskiej, nowy układ linii tramwajowych i co za tym idzie również dostosowanie do tego linii autobusowych spowoduje polepszenie tej jakości, zwłaszcza w południowych dzielnicach naszego miasta.
Z zaplanowanych inwestycji na razie nie rezygnujecie?
Podpisaliśmy umowę na dostawę 18 autobusów elektrycznych, choć nie ukrywam, że chcielibyśmy je kupować z dofinansowaniem, czy to z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy, czy z różnych programów związanych z środkami europejskimi czy rządowymi. Niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że w tej chwili tego typu możliwości nie mamy, więc też apeluję tutaj, aby uruchomić jak najszybciej środki zewnętrzne, co pozwoli nam otrzymywać duże dofinansowania do pojazdów, kupować ich więcej i zaoszczędzić też tej na pracy bieżącej, bo nie będzie tak wysokiej amortyzacji, o której pani prezydent powiedziała.
Mhm. Zapytam teraz o ceny biletów, bo władze Gdańska nie chciały zgodzić się na obniżkę cen biletów. Była taka inicjatywa uchwałodawcza części mieszkańców. Chcieli powrotu po prostu do tej poprzedniej stawki. No niech pan wytłumaczy, panie prezydencie, dlaczego miastu to by się nie opłacało, jak rozumiem.
Nie chodzi o to, czy się nam coś opłaca, czy nam się coś nie opłaca. Tak jak powiedziałem, dla nas najwyższym priorytetem będzie to, żeby komunikacja miała odpowiednią jakość. Dobry tabor, dobre połączenia, dobrą częstotliwość. To, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z jej niezawodności. I na tym się skupiamy. Przypominam, że jeżeli ktoś kupuje bilet za 109 zł, tyle kosztuje bilet miesięczny, to za 3 zł. 60 groszy, bo tyle kosztuje dziennie korzystanie z komunikacji. Może przejechać po naszym mieście dowolną ilość razy autobusem, tramwajem, pociągiem. Jeżeli są to 2 osoby, to jest to 7 zł. 20 groszy, czyli tyle, ile właściwie w tej chwili kosztuje litr oleju napędowego na stacji benzynowej.
Ale jak ja chcę przejechać 2 przystanki, to muszę zapłacić prawie 5 zł.
Tylko nie budujemy taryfy w oparciu o ludzi, którzy od czasu do czasu sporadycznie przyjeżdżają 2 przystanki. My musimy myśleć o tych pasażerach, którzy na co dzień korzystają z naszej oferty, dla których komunikacja publiczna jest podstawowym środkiem transportu i zawsze będziemy o nich myśleć. Przypomnę również o tym, że jeżeli myślimy o młodzieży, o seniorach, o dużych rodzinach, czyli takich, które mają przynajmniej 3 dzieci, powoduje to, że 31% mieszkańców naszego miasta korzysta bezpłatnie z komunikacji publicznej. To też jest dedykowana pomoc do konkretnych grup społecznych. Więc jeżeli popatrzymy, jaki procent w budżecie domowym zajmują koszt biletów, to muszę powiedzieć, że przez ostatnie 10 lat on się zmniejszył kilka procent, a nie zwiększył. Po prostu wynagrodzenia rosną w szybszym tempie niż ceny biletów.
Mhm. Ceny biletów wzrosły w całym Związku Metropolitalnym. Były też takie głosy już tuż po tych podwyżkach, że niewykluczone, że w związku z rosnącymi kosztami będzie trzeba jeszcze podwyższyć ceny biletów. Czy o tym się mówi?
Przypomnę, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, że działając w międzygminnym związku komunikacyjnym, my ustalamy taryfy maksymalne wspólnie. Tu nie ma jakiejś samodzielności i dowolności. Oczywiście zawsze staramy się trzymać te ceny w ryzach, zdając sobie sprawę, że w czasach, kiedy wszystko drożeje, każda kolejna podwyżka jest dolegliwa dla mieszkańca. Natomiast znowu musimy ważyć wszystkie plusy i minusy, bo co zrobimy, jeśli okaże się, że bez podwyżki na przykład musimy ciąć pracę przewozową albo w inny sposób ograniczać pracę komunikacji miejskiej. Mogę zapewnić, że naszym priorytetem jest unikanie tych podwyżek, ale przy tej niewiadomej, o której tutaj mówiliśmy, dotyczącej kosztów, trudno mi w tej chwili coś na 100% obiecywać.
Pan prezydent?
No tak jak pani prezydent powiedziała, my jesteśmy we wspólnym związku, wspólnie też czekamy na cenę prądu i myślę, że w momencie, gdy zarówno Gdyńska Grupa Zakupowa, jak i Gdańska Grupa Zakupowa otworzy te oferty, jeżeli z przerażeniem zobaczymy, że tam jest też 500-600% wzrostu, to będziemy musieli usiąść i zastanowić się, w jaki sposób komunikacja będzie funkcjonować w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj bez tej najważniejszej danej ciężko cokolwiek planować.
No to w takim razie zostawię pasażerów z nadzieją, że jednak podwyżek nie będzie. Teraz już musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
I wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Dziękuję.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Do